Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Pisarka zawsze twierdziła, że dzieci są jej największym skarbem i dla ich wychowania bardzo wiele poświęciła. Przez wiele lat faktycznie tak było. Jednak z czasem drogi Konopnickiej i jej dwóch młodszych córek, Heleny oraz Laury, zdecydowanie się rozeszły. Pisarka miała swoją wizję ich przyszłości, a do tego zdarzało się, że była bezwzględna wobec potomstwa. Zresztą od pewnego czasu bardziej interesowało ją, by zachowanie synów i córek nie wpłynęło na jej publiczny wizerunek. Najmniej problemów sprawiała Zofia, najstarsza córka, która z wyróżnieniem ukończyła Instytut Panien Polskich Hotelu Lambert w Paryżu. Następnie podjęła pracę jako nauczycielka i z miłości wyszła za mąż. Niestety niebawem okazało się, że jej mąż, Bolesław Królikowski, cierpi na chorobę umysłową, w efekcie której zmarł w listopadzie 1902 roku. Dwa lata później Zofia ponownie wyszła za mąż i drugi związek okazał się szczęśliwy. Zdecydowanie gorzej było z młodszymi córkami. Helena zaszła w ciążę i by uniknąć skandalu, poetka odesłała ją do ojca. Najwyraźniej już wówczas miała o niej złą opinię, gdyż specjalnie nie dziwiła się, że sprawca ciąży, niejaki Ostrowski, nie chce jej poślubić. Niemowlę oddano na wychowanie komuś na wsi, a poetka utyskiwała, że przez parę lat jeszcze płacić wypadnie. Tymczasem Jarosław Konopnicki po raz kolejny popadł w tarapaty finansowe i pisarka musiała ściągnąć córkę do siebie. Skierowała ją wówczas na pensję Cecylii Plater-Zyberg, mając nadzieję, że w przyszłości dziewczyna zostanie nauczycielką. Tak faktycznie się stało, co jednak okazało się początkiem dalszych problemów. Helena cierpiała bowiem na kleptomanię i okradała swoich pracodawców. Kradzieże powtarzały się, a panna Konopnicka odwiedzała znajomych matki, skarżąc się na wyrodną rodzicielkę i wyłudzając pożyczki. W listopadzie 1889 roku Helena usiłowała popełnić samobójstwo, a informacja na ten temat również przedostała się do prasy. Pisarka była przerażona, tym bardziej, że dziewczyna opowiadała, iż zażyła strychninę na żądanie matki. Wprawdzie śledztwo umorzono, ale cała sprawa kosztowała Konopnicką dużo zmartwień. Helena tymczasem nie próżnowała i przekazała prokuraturze swój pamiętnik, w którym zarzucała matce najgorsze przewiny. W efekcie Konopnicka zaczęła ją nazywać tą potworą, a listy od córki darła bez czytania. Gdy pewnego dnia dziewczyna siłą wtargnęła do mieszkania matki, Konopnicka wezwała policję. Ostatecznie poetka zdecydowała się na drastyczne rozwiązanie i na stałe opuściła Warszawę. Później wielokrotnie dawała do zrozumienia, że zrobiła to wyłącznie z powodu wyrodnej córki, by uniknąć dalszego prześladowania. Innych zmartwień przysparzała poetce najmłodsza córka Laura. Tym razem wina leżała wyłącznie po stronie Konopnickiej, która z upływem lat zaczęła wyznawać coraz bardziej konserwatywne poglądy. Matce nie podobało się, że córka nie ma ambicji pedagogicznych, za to bardziej pociągają ją bale i spotkania towarzyskie. Na domiar złego Laura postanowiła zostać aktorką, co matka uznała za niedopuszczalne. Uważała bowiem świat teatru za nędzę moralną, a same aktorki niewiele miały się różnić od prostytutek. Laura była jednak konsekwentna i rezygnowała z kolejnych posad, które załatwiała jej matka. W tej sytuacji Konopnicka nakłoniła córkę do małżeństwa ze Stanisławem Pytlińskim, prawnikiem i dziennikarzem, mając nadzieję, że ślub rozwiąże jej problem. Dziewczyna faktycznie wyszła za mąż, ale i tak nie porzuciła swoich marzeń. W 1902 roku odeszła od męża, by rozpocząć karierę aktorską. Przerażona matka korespondowała z dyrektorami teatrów, prosząc o nieangażowanie córki. Czasami wręcz posuwała się do szantażu. Dyrektorowi Teatru Miejskiego w Krakowie, Józefowi Kotarbińskiemu, zagroziła, że nie pojawi się na swoim jubileuszu organizowanym w Galicji, jeżeli ten przyjmie do zespołu laurę. Faktycznie poetka uniemożliwiła angaż córki do zespołów teatralnych w Warszawie i Krakowie, ale i to nie zraziło Laury. Wstąpiła do wędrownej trupy aktorskiej, co spowodowało, że również ją matka wymazała ze swojego życia. Maria i Laura doszły do porozumienia dopiero kilka lat później i poetka zaczęła nawet śledzić karierę córki. Okazało się bowiem, że Laura posiada autentyczny talent. Z czasem stała się jedną z wybitniejszych polskich aktorek teatralnych. Do tego uchodziła za wyjątkowo piękną kobietę. Portretowali ją Malczewski i Wyczółkowski. Nie zmienia to jednak faktu, że pod presją matki używała na scenie nazwiska męża, ewentualnie pseudonimu Maria Zawiejska. Po latach najwięcej emocji wzbudza sprawa związku Konopnickiej z malarką Marią Dulębianką. Panie spędziły ze sobą 20 lat, były praktycznie nierozłączne, a plastyczka poświęciła dla pisarki własną karierę, gdyż od pewnego czasu portretowała wyłącznie przyjaciółkę. Dulębianka była młodsza od poetki o 19 lat i w odróżnieniu od niej zawsze zakładała męskie stroje. Nosiła także krótko obcięte włosy, męski monokl i doskonale jeździła konno. Pisarka nazywała ją Piotrek lub Pietrek z powycieranymi łokciami i wielokrotnie podkreślała męskie cechy charakteru przyjaciółki. Razem sprawiały wrażenie pary znanej jako Butch Femme, gdy jedna z partnerek przybiera cechy męskie, a druga rezerwuje dla siebie tradycyjne kobiece zachowania. Wprawdzie taki podział ról stał się bardziej widoczny w latach 20. ubiegłego stulecia, ale niewykluczone, że Konopnicka i Dulębianka wyprzedzały swoją epokę. Podstawowym problemem dla badaczy biografii Konopnickiej pozostaje fakt, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych związków pisarki, nie ma żadnych dowodów na to, iż z Dulębianką łączyła ją więź erotyczna. Obie panie wspólnie zamieszkały w dworku w Żarnowcu na Podkarpaciu, który w 1903 roku Konopnicka otrzymała w darze od narodu. Dulębianka towarzyszyła też poetce w jej ostatniej podróży do Lwowa, gdzie Konopnicka zmarła w październiku 1910 roku. Jej pogrzeb był wielką demonstracją patriotyczną, chociaż nie obyło się bez zgrzytu. Hierarchowie katoliccy uznali bowiem, że związek zmarłej z Dulębianką wyklucza katolicki pogrzeb i zakazali udziału w nim duchowieństwa. Spowodowało to wyjątkowo niezręczną sytuację. Trumna ze zwłokami była bowiem wystawiona w krypcie kościoła Bernardynów, a z całego kraju docierały informacje o planowanych nabożeństwach żałobnych. Przy okazji prasa przedrukowywała listy kondolencyjne napływające do Dulębianki. Lwowscy hierarchowie pozostali nieprzejednani i msza żałobna nie odbyła się. Duchowieństwo nie wzięło udziału w pogrzebie, natomiast pod pomnikiem świętego Jana z Dukli, naprzeciwko kościoła, zmarłą pożegnał wiceprezydent miasta Tadeusz Rutowski. Według ostrożnych szacunków w uroczystościach żałobnych wzięło udział około 50 tysięcy osób.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.